Bogumiła Czesława Olaniecka. Polki w uniwersum. Tom pierwszy. Wydawnictwo Świętego Macieja Apostoła. Lubliniec, 2022 rok. Czyta Czarek Papaj. Agnieszka. Panią Agnieszkę Siatkowską zawsze interesowało coś nierealnego albo niedorzecznego. Na przykład niedoskonałość potomków Refaitów, gigantów spłodzonych przez jednego z 51 Syna Bożego, co znalazła opisane w Starym Testamencie, ale płeć żeńska porównywana była do kobiet ziemskich. Fascynowała się tym czymś niepełnym i zagubionym w obcym domu i nieznanym nikomu. Uzurpujące pretensje minionej społeczności do króla Dawida za ich pokonanie też daje dużo do myślenia. Od tamtego czasu do obecnego wieku taka inszość do dzisiaj nie może osiągnąć uniwersalności. Nie wszyscy mają wszechobecną energię i nie wierzą w odrodzenie po śmierci. I tu problem dla upadłych. W Madrycie pani Agnieszka rozczytywała się w prywatnej bibliotece Ksawerego Jabłonowskiego. Miała gościć u niego parę dni, a spędziła tam wiele lat, bowiem nie tęskniła za wioską w Bieszczadach. Ksawery z dyplomem filozofii i mówiący, że wszystko może być przedmiotem sporu, uległ wypadkowi na prostej drodze z własnej winy. Kuzynka z Polski była mu potrzebna do momentu wyzdrowienia, jednakże wylądował na rencie inwalidzkiej, więc szybko zapisał Agnieszkę na studia podyplomowe, by zatrzymać ją przy sobie. Sugestie rozbudzające filozofię od strony przekazanej informacji nie dawały jej lepszych rezultatów prawdziwych, bo zawsze ją interesowało coś innego. Od wieków niektóre obszary ziemi nasycone są krwią, na przykład miejsca dawnych bitew lub odwiedzane przez demony. Nie pasowało jej to, że dokonywano obrzędów kultowych na ludziach, którzy mieli 24 palce. Nieakceptowani, skazani na zniknięcie z planety, ale nie zniknęli, bo byli i są. Żyją normalnie w obcym i nieswoim społeczeństwie, więc zaraz po urodzeniu obcina im się po jednym palcu u rąk i u nóg. Potomkowie Refaitów są obdarzeni ogromną siłą fizyczną. Błądzą po całym świecie, a swą siłę tłumaczą tym, że mają jedno żebro więcej ofiarowane przez Boga. Agnieszka, będąc na przyjęciu, poznała Angela Zawałuła, który okazał się dobrym rozmówcą. Spędzili razem prawie cały wieczór, a na koniec elokwentnie zapytał, czy mogłaby mu towarzyszyć podczas spektaklu boksu. Otworzyła szeroko oczy ze zdziwienia i długo myślała przy małej czarnej kawie, która przestała jej smakować. W końcu zgodziła się, szybko zaznaczając, że będzie w towarzystwie znajomej. Do wspólnego oglądania walki na ringu zaprosiła sąsiadkę. Zafre Malouf z Maroka ze strachu ubrała się po męsku, by nie zwracać na siebie uwagi, bo przecież szła w miejsce, gdzie jest dużo mężczyzn. Obie ledwo wytrzymały do końca morderczego spektaklu, w którym Angel przegrał. Był szczęśliwy w ich towarzystwie i kiedy dowiedział się, skąd pochodzi Zafre, wcale się nie zdziwił, że jest w męskim przebraniu. W małej, prywatnej hali sportowej wyznał im, że przegrywa walki bokserskie dla pieniędzy. Kobiety były niesamowicie zdziwione i obserwowały jego oczy, chcąc się przekonać, czy nie żartuje. Agnieszka po powrocie do domu opowiedziała panu Ksaweremu o dziwnym zachowaniu Angela. Kuzyna to nie zaskoczyło i przyznał, że to prawda. Bystra Zafre obserwowała jego dłonie, bowiem wydały się jej bardzo szerokie. Pomyślała, że na pewno tak się dzieje, gdy uprawia się tę dyscyplinę sportu. Jego życie trwało też i z miedzianym długopisem, albowiem sam w nim tworzył swój ciężki miecz szczęśliwości. Między innymi do obrony przed podziałem ludzi na konfesyjne poglądy. O tym dowiedziały się później. Był współczesnym fanatykiem głoszącym prawdę, bo uważał, że powinna być wartością, a obecnie była przekłamywana. Starał się być tylko życzliwy dla różnych wiar. Wiedział, że niezgoda i agresja osłabiają psychikę, a anarchia tworzy konflikty między ludźmi. Żył z godnością, serdecznymi odruchami, roześmianą wokół codzienności twarzą. W ten sposób zdobył zaufanie Agnieszki i Zafre. Ksawery chętnie im opowiadał, że życie Angela jest skrępowane brakiem wolności i bezpieczeństwa, czego powodem jest dzielenie ludzi. Angel po kryjomu leczył się sam duchowo, by zostać twórcą indywidualizmu. Uległ czarowi o cechach lirycznych i w takim środowisku można było go spotkać, więc zapraszał swoje znajome w różne miejsca. Uczył się wcześniejszych formuł, by oddalić szkodliwy relikt języka przeszłości. Zakwitł w nie tej części nieba, odrzucając dogmat Trójcy Świętej. Wiedział, że należy do tych silniejszych, bo urodził się z 24 palcami, mówiących o przeznaczeniu do wymuszania siłą posłuszeństwa. Starał się być niezauważalny i maskował optymizm siłacza. Zlikwidował 4 palce, by ukryć swoją fizyczną moc nad innymi. Pisał w swych notatkach, że czuje się jak na wyścigach konnych z profesjonalnymi mieszkańcami Matki Ziemi, zwanymi chrześcijanami. Angel Zavaua ukrył swą dziedziczną inność, współcześnie zwaną polidaktylią, usuwając palce. Po dobrej korekcie zostały błyszczące troszeczkę blizny, w sumie prawie niewidzialne. W obecnym i niezrozumiałym systemie zupełnym, a zatem zhierarchizowanym w bardzo różnych wspólnotach zorganizowanych dla niego i takich jak on, z podobnym obciążeniem genetycznym, nie ma miejsca na Matce Ziemi. Agnieszka dobrze orientowała się w temacie i jakie jest jego przeznaczenie, ale on spokojnie, z pulsującym mózgiem, cichutko i na ziemi zagłuszał natchnienie nieobliczalną złością do świata. W sercu kołatało mu zagrożenie, lecz z której strony nie patrzeć, było źle. Pytał samego siebie, czyli był zgodny z Polką z Krainy Bieszczadzkiej, że wolności nie można posiąść ani jej zużyć. Trzeba ją ciągle zdobywać i tworzyć poprzez siłę. Mając więcej palców, jest logiczne, że jest się silniejszym, ale tylko fizycznie. Nie interesowało go życie oparte na przemocy. Walczył w ringu za pieniądze, by walkę przegrać. Niektórzy, wiedząc o tym, mieli go za nienormalnego i słusznie, czyli kto był bardziej paranoiczny, ten silniejszy, czy ten, co miał pieniądze. Zafre go rozumiała i miała z nim wspólne tematy. Preferowali sztuczne zorze polarne, te wywoływane siłą zogniskowaną falą radiową o mocnej częstotliwości, powodujące różnorodność krajobrazów na skorupie ziemskiej. Takie tematy miały wgląd na słowne zabawy skrzywione i uspokajały ich bardziej niż opowieści o Bogu.